Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Sinie. W 6 minut po godzinie 20 zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w audycji Kościół, wydarzenia, komentarze. Dziś porozmawiamy o Medjugorje. W studiu Radia Doksa goście pani Patrycja Dawid, która obecna była na Festiwalu Młodych właśnie w Medjugorje. Dobry wieczór. Ksiądz Sławomir Pawiński, proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Mariolog, mogę dodać?
No, proszę uprzejmie.
Dziękuję. Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oraz ksiądz Tomasz Majntok, wikary w parafii pod wezwaniem świętego Antoniego w Zdzieszowicach. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Za konsoletą Marcin Polus i będziemy z Państwem do godziny 21. I właśnie w temacie Medjugorje. W połowie maja dotarła do nas informacja o tym, że papież postanowił zezwolić na pielgrzymki do Medjugorje. Mogą je oficjalnie organizować diecezje i parafie, ale nie jest to nie jest to uznaniem autentyczności objawień. Co roku do Medjugorje pielgrzymuje 2,5 miliona ludzi z całego świata, ponieważ od 38 lat trwają tam, no właśnie, objawienia, widzenia, w których ma ukazywać się Matka Boża. Jak to jest? Dlaczego wierni z całego świata odwiedzają Medjugorje? Może na początek ksiądz Sławomir Pawiński.
Ja miałem taką sytuację, że raz księdzem Hubertem Łysym z parafii Wrzoski w 2001 roku zaplanowaliśmy wyjazd właśnie do Medjugorje i przyszedł wrzesień, jak wiemy, 11 września, co się wydarzyło, World Trade Center, no i konsternacja. Jechać, nie jechać, takie załamanie w ogóle całej rzeczywistości. Ludzie się wystraszyli, ludzie zaczęli też rezygnować z tej naszej pielgrzymki. No i potem pamiętam, ja studiowałem na KUL-u wtedy, ksiądz Hubert do mnie dzwoni i mówi, co robimy? Ja mówię, pierwsza rzecz, jest to pielgrzymka, nie wycieczka, bo gdyby to była wycieczka, to prawdopodobnie też bym zrezygnował, ale no trzeba to wpisać w pielgrzymkę wiary. Ja mówię, jedziemy, zobaczymy, co się będzie działo, niech to będzie też taki okaz, że się nie damy zastraszyć, nie będziemy się bać i jedziemy. A tym bardziej, ja powiem szczerze, pierwszy raz usłyszałem o Medjugorje, mając 14-15 lat, to katecheta mi kiedyś tam w jakimś rozmowie powiedział, wspomniał, że takie objawienia tam są. I ja pochodzę z Byczyny i pewna parafianka nasza, bardzo młoda kobieta, zaczęła tam jeździć w latach 80. i ona tak zaczęła też ewangelizować w tym duchu, nie? Żeby jak najwięcej ludzi tam pojechało. Mm. I ona właśnie tak jakby mówiła, królowa pokoju. Tak jakby pierwsza taka moja wiadomość jakaś świadoma, że tam generalnie rzecz biorąc to jest dar Bożego pokoju i Matka Boża przychodzi jako ta od Bożego pokoju, królowa. No i to w tym momencie World Trade Center, nie, no to aż by się prosiło, tak? No i wtedy żeśmy postanowili, że pojedziemy, zobaczymy, co tam jest. No i doszło do tej pielgrzymki, choć parę osób zrezygnowało. To było moje takie pierwsze doświadczenie. Rzeczywiście miejsce dużego pokoju. I to takiego pokoju, bym powiedział, od strony też i przyrody, topografii tego miejsca, tych objawień, tej góry. Ale później też modlitwy. I to jest moje takie doświadczenie osobiste. Pokój, który rodzi modlitwa. Modlitwa różańcowa. Modlitwa w czasie mszy świętej. Dar komunii świętej. Adoracji Najświętszego Sakramentu. Także to takie było dla mnie doświadczenie i rzeczywiście potwierdzające jakby tą ideę pokoju, które tam rzeczywiście ludzi przyciąga. I myślę, że to jest jedna z... Bo są różne relacje, świadectwa, kwestia jakby objawienia samych tutaj, o których będziemy też rozmawiać, czy one są, czy nie są, czy jak, w jakim momencie Kościół wypowie się. Ale generalnie rzecz biorąc, w takim odczuciu daru pokoju, to jest na pewno znak od Pana Boga. No jesteśmy w okresie wielkanocnym. Mhm. Pokój wam zostawiam, mój pokój wam daję, nie? To jest też dar Bożego pokoju i na pewno w to wpisuje się też Medjugorje.
Pani Patrycjo, pani obecna była na Festiwalu Młodych w Medjugorje. Dlaczego właśnie powstała taka inicjatywa u ojców franciszkanów w Medjugorje, by młodych ściągać? Przecież jest wspólnota w Teze, która też młodych ściąga z całego świata, a tutaj Festiwal Młodych.
Byłam na Festiwalu Młodych na tak zwanym Mladi Feście w 2017 roku i w 2018 roku, co też było jak gdyby kontynuacją po Światowych Dniach Młodzieży. Właśnie tam poznałam jedną dziewczynę, która jeździła na te Mladi Fest i ona mówi, pojedziemy może, powiem szczerze, na początku byłam bardzo sceptycznie nastawiana właśnie w perspektywie tych objawień. Ale jak tam pojechałam, to właśnie doświadczyłam tego pokoju w ludziach, w tym otoczeniu, w tym, co się tam dzieje, w jaki sposób jest zorganizowany festiwal. Dlaczego akurat ojcowie Franciszkanie, powiem szczerze, nie interesowałam się historią Mladi Festu. W tym roku jest 30, jubileuszowy, więc myślę, że warto pojechać i najprawdopodobniej się też na niego udam. Moje doświadczenie z Medjugorje jest takie, że doświadczam tam ogromnej takiej błogości, spokoju. Też mówi się o Medjugorje jako o konfesjonale świata. Warto naprawdę to zobaczyć, co tam się dzieje. 40 konfesjonałów, księża spowiadają w różnych językach, coś niesamowitego. Wiele nawróceń, ludzie się spowiadają często po 20-30 latach, gdzieś tam odejścia od kościoła, tak? I tutaj mocne te nawrócenia, także dla mnie Medjugorje jest na pewno takim ładowaniem baterii na kilka miesięcy i takim odzyskaniem własnej jakiejś równowagi.
Ksiądz Tomasz Majtok bywał w Medjugorje i zarówno w trakcie wyjazdów towarzysząc pielgrzymom, ale i samemu. Co przyciąga księdza do Medjugorje?
Pierwszy raz myślę, że to była chęć poznania tego miejsca. Wiele słyszałem na temat tego miejsca od różnych osób, które były zafascynowane tym miejscem, więc też chciałem się przekonać, co to za miejsce, czy rzeczywiście tam są te objawienia. Chociaż powiem szczerze, że też byłem sceptycznie nastawiony i nawet irytowało mnie, jeżeli ktoś już tak otwarcie do tego tak wszystkiego podchodził, że tam Maryja jest i tak dalej. Dla mnie, kiedy pojechałem pierwszy raz, to było właśnie takie doświadczenie też takiego pokoju, doświadczenie modlitwy, że tutaj rzeczywiście Pan Bóg działa poprzez sakramenty przede wszystkim, poprzez spowiedź, poprzez Eucharystię, poprzez modlitwę. Tam na nowo mogę powiedzieć, że pokochałem różaniec, bo pierwszy raz w życiu odmówiłem wszystkie części różańca, właśnie to było w Medjugorje. I tak miałem takie pragnienie, żeby też później, po tym, po Medjugorje, odmówić na przykład nowennę pompejańską, nie? Raz się nie udało, ale za drugim razem postanowiłem, odmówiłem i widzę też owoce tej modlitwy, nie? Dzisiaj z radością też biorę różaniec, nawet jeżeli nie odmówię całego różańca, to chociażby jedną dziesiątkę, ale coś... To jest coś, co mnie umacnia, nie? To jest... No myślę, że każdy powinien, ksiądz, tak moim zdaniem, pojechać w to miejsce chociaż raz. Chociaż też znam takich księży, którzy otwarcie mówią, że nie, póki Kościół tego nie uzna, to ja tam nigdy nie pojadę, nigdy moja noga tam nie postanie. Ja to też szanuję, ale też znam takich księży, którzy raz pojechali i się tak mocno przekonali do tego miejsca, że wracają tam drugi, trzeci, czwarty raz, tak jak ja chociażby właśnie rok temu po raz czwarty. Dwa razy miałem okazję też być na rekolekcjach kapłańskich. To też takie było mocne doświadczenie, kiedy spowiadałem na górze Krzyżewac księży z Polski. To było też takie naprawdę mocne doświadczenie, jak Pan Bóg też działał.
Zdzisław Pytka.
Ja myślę, że ta decyzja papieża Franciszka to jest też jakby kolejny wyraz takiej ludzkiej twarzy papieża Franciszka, znaczy takie wyjście troszkę wiernym naprzeciw, bo tak jak tu księża wspomnieli, faktycznie było tak, że budziło to kontrowersje, czy można jechać, czy nie można jechać, czy warto. Tak jak wspomniałeś, te objawienia faktycznie przez Kościół jeszcze nie zostały uznane. Natomiast gdyby patrzeć, tak jak ksiądz wspomniał tutaj, że sporo ludzi mówi, dopóki nie zostaną uznane przez Kościół, to ja tam nie pojadę, to faktycznie trzeba pamiętać o tym, że te kościelne młyny mielą powoli, być może nie zobaczy się nigdy tego miejsca, a kiedyś te objawienia zostaną przez Kościół uznane.
No, to może teraz przejdźmy do tych wątpliwości. Wszystko jakby dotrzemy do tych wątpliwości, gdy punktem wyjścia będzie historia. Czerwiec 1981 roku, dokładnie 24 dzień czerwca, to początek objawień, które trwają do dziś. 6 osób ma widzenia. Na początku te objawienia były na wzgórzu aż do 29 czerwca 1981, potem przeniosły się już do kościoła i ma się ukazywać Pani, czyli po chorwacku Gospa, błogosławiona dziewica Maryja. Historia 38 lat. Wtedy się zaczęła historia objawień. Trwa to do dziś, niespotykane w historii Kościoła.
No ja tutaj, jako trochę znawca bardziej objawień fatimskich, których mogę się wypowiedzieć, jest taki mały szczegół w tych objawieniach, że 24 czerwca, ja bym to nazwał, było taka swoista próba nieba. Mianowicie tam było więcej dzieci w Medjugorje. Ukazała się jakaś postać. Te dzieci miały, troszkę się wystraszyły, troszeczkę nie wiedziały, czuły pociągnięcie i tak były, jakby to niebo im się troszeczkę pokazało, coś w nich wydarzyło się, zaistniało i skończyło się. I właśnie 25. szóstka z nich poczuła, i tam doszło do dosłownie takiej wymiany, bo tam dzieci jakby się wymieniły. Te, które były z tych 18 dzieciach 24, a szóstka z nich przyszła 25. Ja to porównuję do objawień fatimskich. Trójka dzieci, Hiacynta, Franciszek, Łucja, wcześniej były tak zwane objawienia anioła. I nie było jakby, te większość dzieci widziały jakąś postać, ale te dzieci jakby zostały wybrane. I to też jest taka ciekawa rzecz, takiej próby jakby troszeczkę nieba tutaj na ziemi, że nie, jakby człowiek może to pociągnięcie. No i ta szóstka została rzeczywiście pociągnięta do tego stopnia, że trwają te objawienia dla nich, w nich. Często są objawienia jakby z zewnątrz niewidoczne, bo to może na zasadzie objawienie zewnętrzne, wewnętrzne na przykład, odczucia czy jakieś, no generalnie oni mówią, że widzą tą postać, nie? To jest jakby wewnętrzne widzenie i to też jest takie ciekawe, że generalnie zauważmy, te objawienia są jakby zróżnicowane co do osoby. Jedne mają codziennie. Jedne mają na przykład już tylko raz w roku. Potem jedne się odbywają w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, tutaj w Medjugorje. Zupełnie to jest taki trochę też, jeśli chodzi o, jakby znając Maryjne objawienia, taki pewien precedens. 38 lat, różne miejsca, różne osoby. I to tak troszeczkę tylko mówię, to my tego się musimy też uczyć, tak? Jako analizując te objawienia, porównując dotychczasowymi objawieniami.
No też nie każde objawienia muszą być takie same.
Tak, tak. Są pewne cechy podobne i cechy różniące, tak jak La Salette, Fatima, Lourdes i wiele innych, no ale mówimy tych najbardziej tych znanych.
Proszę ksiądz Tomasz Majtok, jak właśnie tam na miejscu wygląda, patrzy się na tę historię, pamięta się o początku, o objawieniach z roku 1984, ale też chyba najwięcej ludzi przyjeżdża do Medjugorje właśnie dla ludzi, dla tych widzących, którzy mają w danych dniach widzenia.
To prawda. Chyba, jak się nie mylę, to jest chyba każdego drugiego dnia, miesiąca. Tak jest Miriana. Miriana zawsze ma objawienie, gdzie później jest też spisywane orędzie i tak dalej, więc też wiele ludzi się na to spotkanie też z Mirianą wybiera. Też w czasie wakacji na przykład ten, który mieszka w Ameryce, on też przyjeżdża, jest obecny też w Medjugorje, więc też są spotkania z nim. Na początku, kiedy jeszcze pierwszy raz byłem w Medjugorje, to mieliśmy spotkanie z Wicką, z Mirianą, więc nawet z Jakobem. Te osoby teraz jakby pokazują, że nie chcą być na pierwszym miejscu, ale też bardzo są takie skromne, takie było moje odczucie. Nawet jak była Droga Krzyżowa z Iwanem, to prosił, żeby też w czasie nabożeństwa nie robić zdjęć, nie nagrywać, żebyśmy to spotkanie na Drodze Krzyżowej przyjęli godnie, z otwartym sercem, a nie skupiać się na widzących.
Tu myślę o, bo jeżeli ksiądz wspomniał o Drodze Krzyżowej, to jest jeden z postulatów maryjnych, prawda, żeby przeżywać mękę pańską, odprawiać również nabożeństwa Drogi Krzyżowej, jeżeli dobrze dotarłem do informacji. Ale o tym, o co prosi Matka Boska, jeszcze myślę, będzie chwila, żeby porozmawiać. A pani spostrzeżenia, pani Patrycjo? W temacie właśnie historii tego, jak to zakorzenione jest w Medjugorje, jak kultywowane przez, otaczane opieką przez ojców franciszkanów.
Ludzie miejscowi tam mieszkający, bym powiedziała, oddali swoje życie, podporządkowali tok swojego życia właśnie objawieniu, tak? No bo jest to miejsce kultu, przyjeżdżają pielgrzymi, otworzyły się tam hotele, restauracje, ale co bardzo ciekawe, miałam też takie doświadczenie u fotografa. Byliśmy wywołać zdjęcie jako pamiątki właśnie dla hotelarzy w podziękowaniu i był Anioł Pański. I fotograf mówi, w tym momencie jest Anioł Pański, może razem odmówimy. On w swoim języku, ja w swoim. No, piękne doświadczenie po prostu, jak oni poddają się temu nurtowi, poddają się wierze po prostu.
No, ale tutaj rodzi się pytanie o ten sakrobiznes. Czy po prostu powstało Medjugorje na wydarzeniach właśnie objawień? Czy, no nie wiem, tutaj ma pani przykład fotografa, który jest wierzący, który mocno przeżywa objawienia, ale są też pewnie tacy, którzy na tym chcieli zbić biznes. Wspomniane hotele, wspomniane restauracje, to cały czas tam funkcjonuje.
Znaczy, wiesz, trudno mi mówić o Medjugorje, bo nie byłem, ale wielokrotnie byłem w Częstochowie, wielokrotnie odwiedzałem te miejsca, gdzie można kupić pamiątki sakralne, wielokrotnie o godzinie 12 i nie zdarzyło się, żeby ktoś zaproponował, żebyśmy odmówili Anioł Pański razem, więc...
Mhm. Tylko tak wtrącając się w Lourdes, to już Bernadetta przeżywała to, co właśnie my tak mówimy trochę biznesem religijnym. Ona wręcz była taka na to zła, prawda, że kiedy tam próbowano albo ją wykorzystać jako, albo też nawet kiedy próbowano ją, tak powiem, wmontować w jakieś tam już, zwłaszcza tutaj jeśli ta woda cudowna, źródełka, nie, już zaczęła robić jakby swoje, ale myślę, że to jest też taki pewien trochę znak też naszych czasów. No, z jednej strony my przyjeżdżamy, chcemy dobrze zjeść, w miarę wygodnie się wyspać i z drugiej strony też tutaj bym nie robił z tego jakiegoś halo, bo często jest taki zarzut, no bo tam biznes. My generalnie, ci ludzie, którzy przyjeżdżają, to wiedzą po co przyjeżdżają, prawda?
A też muszą mieć...
I standardy też się zmieniają, nie?
A to, że ubodzy, przepraszam, że wchodzę słowa, to, że ubodzy ludzie tam mieszkający przy tym jakby godnie żyją, też bym myślał, że to nie się, nic złego się nie dzieje. No.
Także myślę, że to jest taki temat poboczny. To możemy to zostawić.
To zostawmy, to zawiśmy głos.
Ale tutaj jeszcze tak wrócę, Patrycji ad vocem. Jak byłem 18 lat temu, to jeszcze były drzwi niezamykane tam u ludzi. Mhm. I co było niesamowite, był na stole chleb i często albo placek, jakieś ciasto i był dzbanek z sokiem albo jakimś kompotem i normalnie, słuchajcie, każdy mógł sobie tam przyjść i oni to mówili oficjalnie nam. Kiedy chcecie, przychodźcie, nawet możecie przyprowadzić kogoś, możecie się posilić. Takie były po prostu tam, nie wiem jak teraz aktualnie jest, ale
też powiedziałabym, że odznaczają się tutaj ogromną gościnnością, naprawdę dla tych turystów. Ja bym nie widzę, że oni traktują to jakoś jaki biznes. Oczywiście, no zarabiają na tym, tak? Utrzymują się z tego całe rodziny. Ja akurat miałam możliwość nocowania w dosyć dużym hotelu prowadzonym przez całą rodzinę. No, rodzina, małżonkowie posiadają trzech synów, notabene jeden z nich jest księdzem. Właśnie, studiował nawet w Polsce u Paulinów 3 lata w Krakowie, więc tutaj był zakonnikiem, a teraz bodajże jest w Szwajcarii, o ile dobrze tutaj pamiętam. I naprawdę z taką ogromną wrażliwością podchodzili do nas. Te potrawy były szykowane z jednej strony, żeby tutaj zachęcić nas ich kuchnią, ale też co my lubimy. Także to najpierw gdzieś tam ten jadłospis był...
Gościnność, ale takie... tu u Chorwatów chyba, tutaj, znaczy, przepraszam, nie u Chorwatów, tylko w Bośni i Hercegowinie, no ale też na Półwyspie jest obecna w końcu, to też Słowianie, prawda?
Ja bym wrócił do tego wątku historycznego, bo to jest też, jako tutaj, że tak powiem, znawca znaków czasów i to jest też właśnie taki niesamowity znak. Czerwiec 81. Pamiętajmy, co to były za czasy. Jugosławia. W ogóle blok komunistyczny.
To tam padła chyba przepowiednia wojny jugosłowiańskiej.
Tak do końca to też nie potwierdza ani nie zaprzeczę, ale generalnie rzecz biorąc, dla mnie to też niesamowite tło historyczne, które się rozgrywa. Te dzieci, tak samo księża, oni byli zastraszani. Komuniści tam nawiedzali, tak samo mówili o księżach, o tych franciszkanach, o biskupie nawet do tego stopnia, że byli zastraszani przez władze komunistyczne, przez milicję ówczesną. No to dla nich to było nie wręcz no, wbicie w mrowisko kija, tak? I teraz nagle coś się zaczyna dziać, nie? To miejsce zaczyna przyciągać, nie? I są tacy ludzie różni, nawet powiedzmy tam takiego jednego człowieka poznałem ze Stanów Zjednoczonych, który rzeczywiście dla niego to mówi tak, jakby to też miało emanować na to, że ta komuna się u nas w tym bloku wschodnim zaczęła, nie? Że Medjugorje, no tu może są za daleko posunięte, takie już te, nie? Ale no, gdybyśmy tak powiedzieli, no to znowu, znając palec Boży, Matka Boża tutaj, no zawsze w różne sprawy takie historyczne umiała też włączyć się, żeby zmieniać pewne elementy. Ale to jest jakby ten początek, same korzenie. Ale później, jak to wszystko się rozwija, do dzisiejszych czasów, myślę, że to jest też taka dla Kościoła wielka nauka właśnie tych objawień. Bo tutaj chciałbym taki jeden też taki wątek prowadzić, to bardzo ładnie wprowadził kardynał Ratzinger, kiedy komentował trzecią tajemnicę fatimską. Objawienie publiczne, Boże, publiczne mówimy tak, Boże, i objawienia prywatne. I często my przy tych dyskusjach, jakby tutaj nam to troszkę ucieka. Objawienie prywatne to są objawienia, które jeżeli Kościół rozezna na różnym poziomie, na przykład stolicy apostolskiej, papieża, komisje, potem może być na poziomie biskupa danego miejsca, no i nawet powiedziałbym pierwsze to jest jakby parafii, ksiądz, bo tak generalnie się odbywa na jakichś poszczególnych szczeblach te objawienia. I znowu, my jedynym rzeczą jest taką miarodajną, to jest porównanie do tego objawienia publicznego, Bożego, prawda, do Ewangelii, na ile to się ma. I tutaj myślę, że jakbyśmy tak próbowali z tymi objawieniami już wejść w jakiś dyskurs, to w wielu momentach mamy potwierdzenie, nie mamy zaprzeczeń, aczkolwiek zdarzają się też kontrowersyjne objawienia.
I właśnie, i może o tych kontrowersyjnych objawieniach porozmawiamy już po chwili przerwy muzycznej. Przed nami właśnie ona, 32 minuty do godziny 21. Zachęcamy do chwili muzyki.